Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Wsłuchajmy się w Boże Słowo. Jedno ze zdań tekstu kazalnego na dziś z Księgi Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 15 wiersz. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swej złości. Kochany Ojcze, tak bardzo proszę Cię o to, żeby Twoje słowo było takim najlepszym pokarmem dla naszych serc i aby przemieniało je, byśmy mogli żyć ku Twojej chwale, Panie. Tak bardzo proszę Cię o tę wspólnotę tutaj i o tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie są obecni razem z nami. Proszę Cię o tych, którzy nie przychodzą, bo nie chcą przychodzić. O tych, którzy też chorują, cierpią, umierają. Kochany Panie, bądź z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, ja najpierw chciałam pewne rzeczy sprostować. Pan kurator mnie tutaj tak ładnie przywitał, ale ja jestem rzeczywiście stąd, nie czuję się gościem, tylko jestem jedną z was i tak bardzo cenię sobie obecność tutaj i zaproszenie. Bardzo kocham to miejsce. Od dzieciństwa jestem z tym miejscem związana. Nawet odkryłam w tej książce Powołane, którą reklamuję na każdym kroku, o diakonacie, o siostrach, że w 1958 roku podczas pierwszego tygodnia ewangelizacyjnego w grupie, ogromnej grupie dzieci uczestniczących w ewangelizacji, to był rok właśnie 1958, są moje siostry i ja i na pewno wielu spośród was. Także od tamtych lat, a jeszcze wcześniejszych, przez więzy rodziny, to miejsce mi bardzo leży na sercu. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie chodzi o radio. Może ktoś z was słuchał dzisiaj Radia Katowice. To rozważanie, które dzisiaj wypowiem, te myśli, z którymi się chcę z wami podzielić, również bardzo w niewielkim fragmencie wygłaszałam w Radiu Katowice, a ponieważ wyjechałam tutaj o 8.15, to ja jestem w ogóle taki radiowy człowiek. Słuchałam też Dwójki, program, który emituje zawsze o 8.00 ekumeniczne nabożeństwa. Akurat dzisiaj było z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. I oczywiście ja zadzwonię do radia albo do księdza Prackiego. Zostało dokonane przesunięcie i kazanie na niedzielę Estomichi, czyli za dwa tygodnie, zostało wyemitowane dzisiaj i w Polskę w eter poszło to, że mamy ostatnią niedzielę przed okresem pasyjnym. Więc to są pewne takie szczegóły, na które trzeba zwracać uwagę i na które trzeba być uczulonym. Dzisiaj mamy trzecią niedzielę przed postem. Trzecią, czyli Septuagesime, tak? Siedemdziesiątnicę, 70 dni przed Wielkanocą. Potem jest sześćdziesiątnica, a potem niedziela Estomichi. Ale to tak, żebyśmy się uczulali na pewne błędy, które się zupełnie pewnie przypadkowo dzieją. Ktoś czegoś nie dopilnował, albo była luka nienagrana i dali już nagrane nabożeństwo z parafii ewangelickiej w Opolu. I jeszcze jedna moja trzecia uwaga dotycząca tego, że jest zmiana perykop. To jest też bardzo ważne, żebyśmy cieszyli się z tego. Czasem możemy się czuć źle, bo przygotujemy się wedle śpiewnika na nabożeństwo, ale trzeba śledzić książeczkę z Biblią na co dzień. Kto ma taki zwyczaj, żeby wcześniej sobie przeczytać tekst kazalny, co jest bardzo korzystne, no wtedy się lepiej słucha. To powinien korzystać z tej książeczki z Biblią na co dzień. Mamy nowe perykopy. Po wielu dziesięcioleciach zostały zmienione i są zaczerpywane takie teksty, które były wcześniej rzadko analizowane. Ja przynajmniej nie pamiętam, żeby była Księga Kaznodziei Salomona rozważana. Także bardzo się cieszę, że to też prześwietli i nasze umysły i myślę otworzy na takie teksty, do których nie tak często sięgamy. Więc powtórzę raz jeszcze. Księga Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 15 wiersz. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swej złości. Moi drodzy, ja myślę, wyobrażam sobie jednak, że my sięgamy do Księgi Kaznodziei Salomona, zwłaszcza ci, którzy są powiedzmy już w trochę w starszym wieku, bardzo chętnie czytają Księgę Kaznodziei Salomona, bo można się po prostu wesprzeć na niej, pocieszyć. No taką zupełnie osobistą powiem teraz refleksję. Księga Kaznodziei Salomona pomogła mi się pogodzić z tym, że mój syn zdecydował o wycince drzew. Pamiętacie niektórzy z was ten mały domeczek, w którym myśmy wakacje spędzali i te piękne modrzewie wokoło i dla mnie to była całość. I nagle się okazało, że są inne plany młodych ludzi i na to trzeba się godzić, ale bolało mnie serce. I zupełnie przez przypadek otworzyłam Księgę Kaznodziei Salomona i tam przeczytałam, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. I to jedno zdanie naprawdę uzmysłowiło mi, że nie ma o co rwać włosów z głowy i po prostu jest tak, tak jest w życiu. I Salomon, król, możny, władca, bogaty, mądry przede wszystkim, pisze, widziałem wszystko w moim nędznym życiu. Swoje życie, które my byśmy jako obiektywni obserwatorzy mogli zaklasyfikować do bardzo spełnionego, bardzo pobłogosławionego, mówi o nim nędzne życie. Nędzne życie. I potem mówi coś, co jest rzeczywiście prawdą. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a bezbożny żyje długo. I w swej złości, ale żyje długo i bardzo często dobrze mu się wiedzie. Spostrzeżenie bardzo życiowe, bardzo, bardzo ważne. I tak powiem, że to życie jest bolesne. Bez względu na to, ile mamy lat, czy jesteśmy młodzi, czy starsi, czy już bardzo w zaawansowanym wieku, życie jest bolesne, jest bogate w płacz, ale i w radość. W lęk, ale i w spokój, w zaufanie, ale i w zdradę, brak lojalności, bezczelność, z którą się spotykamy na co dzień. I myślę, że tutaj w każdym miejscu naszego życia moglibyśmy też odnaleźć pewne przymioty i każdy z nas mógłby coś opowiedzieć o sobie, o swoich rozczarowaniach, o ograniczeniach, o niemocy, o bólu, o ciężarze, który niesie. Dzisiaj jest przed poście, przed proże czasu pasyjnego, 70 dni do Wielkanocy, a mądrość Salomona ukazuje się w bardzo konkretnym celu, abyśmy z tej perspektywy już popatrzyli na trudną drogę samego Jezusa. My się już mamy do tego przygotowywać. Drogi Jezusa, cienie i blaski, gorycz i poczucie bezsensu, opuszczenia. Wszystko, naprawdę wszystko. I ja myślę, że większość z was to dobrze wie. Zyskuje innego zabarwienia, jeżeli się spojrzy na Pana. Na Jego dojście do sytuacji granicznej. Pan Jezus przecież bał się śmierci. Wystarczy przeczytać Jego przejmującą modlitwę w ogrodzie Getsemane. Znajdujemy tam słowa, że choć uczynił twarz swoją jak głaz. i pewnie zdecydowanie zmierzał do miejsca kaźni. W przeddzień swojej męki stoczył ogromną bitwę, walkę duchową. A ja wam powiem, jak się to nazywa, to co się wówczas wydarzyło. Przeczytałam bardzo ciekawy artykuł na ten temat. Ten stan nazywa się hematohydrozja. Fizyczny, wywołany traumatycznym przeżyciem stan, który czeka skazańca. To jest choroba pogranicza. Człowiek wie, że nie ominie go męka i ogarnia go potworny, paraliżujący, biologiczny, sięgający trzewi strach. To jest na poziomie komórkowym i to wywołuje pocenie się krwią. A więc to nie jest jakaś fantazja autora Ewangelii i ten bój modlitewny Jezusa opisany w Getsemane właśnie z tym opisem takim potwornym, czasem niezrozumiałym, jest medycznie nazwany, jest medycznie sklasyfikowany. Pan Jezus dotarł do sytuacji granicznej. Ten, któremu nie oszczędzono niczego, jednak zwycięża śmierć. My jesteśmy w tej wspaniałej sytuacji, że my wiemy o Wielkiej Nocy, że my wiemy o zmartwychwstaniu. Beznadzieja zostaje zastąpiona nadzieją, marazm pełnym miłości, pokoju, oczekiwaniem. Ludzka sprawiedliwość i niesprawiedliwość Bożą miłością. I chcę wam powiedzieć, że właśnie ten tekst, który był przeczytany przez brata tutaj z Ewangelii Mateusza o tej niesprawiedliwości, bo tak odbieramy to podobieństwo, to jest bardzo częsta nasza reakcja. Bardzo często się kłócimy z Panem Bogiem. Jak to jest? A okazuje się, że to jest Boża miłość, że Pan Bóg kocha tego, który w ostatnim momencie przyjdzie do Niego. Tak jak ten na krzyżu łotr, który westchnął do Jezusa w chwili śmierci. Panie, wspomnij na mnie. I ten pracownik ostatniej godziny dostał tyle samo, co ten, który pracował tyle godzin w upale, w znoju dnia. To jest Boża miłość. I to jest nam wiadome, ale tak bardzo często rozum się z tym kłóci i nie chce się z tym zgodzić. A więc ta ludzka sprawiedliwość, niesprawiedliwość jest zakryta Bożą miłością. Ale kochani, to jest taka odległa perspektywa, to jest 70 dni do Wielkanocy. Ale ja, wiecie, kocham nasz Kościół dlatego, że wszystko porządkuje, że porządek liturgiczny pozwala ciągle przerabiać na nowo pewne elementy życia Jezusa Chrystusa, uczniów i historie Starego Testamentu, które są bardzo współczesne, bo każdy z nas może się tam wpisać i może siebie zobaczyć. Nas tylko różni czas i miejsce urodzenia. Nic więcej. I kochani, to jest cudowne, że my możemy się w ten sposób przygotowywać, że ta siedemdziesiątnica uzmysławia nam i upływ czasu, ale chce nas przygotować poprzez słowo kaznodziei Salomona, poprzez słowo, które było przeczytane jako hasło niedzieli, hasło tygodnia, i poprzez te teksty liturgiczne. I tak jest przy każdej niedzieli. Tak samo introit. Młodzi ludzie nawet się burzą, że to jest takie nudne. Ciągle śpiewamy coś, czego nie rozumiemy. Jak to? To są psalmy. To jest rozmowa psalmów. Psalmy. To jest czyste Słowo Boże. Jak na to w ten sposób patrzymy, to pokochamy liturgię. Ale dziś jeszcze nie ten czas. Jeszcze jest w odległości Wielkanoc, a Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc no trochę bliżej nas, ale jeszcze nie ten czas. Trzecia niedziela przed okresem pasyjnym, przed poście. Co dalej czynić? Jak się ogarnąć, jak się przygotować, jak spojrzeć wzwyż. Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, myślę, że jako chrześcijanie, którzy chlubią się umiłowaniem Słowa Bożego, Biblii, bardzo często doń sięgamy. To jest nasz codzienny pokarm, właściwie powinien to być nasz codzienny pokarm. Nie zawsze tak się dzieje, ale zakładam, że większość z nas codziennie karmi się Słowem Bożym. Mamy swoje ulubione wersety, swoje ulubione księgi, swoich ulubionych proroków, cytaty, które no, po prostu nas wiodą przez życie. Ale to się zmienia. To jest tak, że jak byliśmy bardzo młodzi, to było coś na tamten czas adekwatne. Ja niedawno miałam taki okres, kiedy wyrwał mnie z rozpaczy tekst proroka Micheasza. W 7 rozdziale, w 8 wierszu, jego trzecia część brzmi: chociaż siedzę w ciemności, Pan jest moją światłością. Bardzo ważne słowo. Jeżeli siedzisz w ciemności, trzymaj się tego, że Pan jest twoją światłością. I to jest najważniejsze. My ewoluujemy, my się zmieniamy, my się też zamykamy na Słowo Boże. To nie jest tak, że wszystko się elegancko pnie wzwyż i jest nam coraz lepiej. Bywa, że jest coraz gorzej i Słowo Boże jest też jedyną pewną ostoją, jedynym pewnym naszym pokarmem. Jedynym miejscem, gdzie możemy odnaleźć Bożego Ducha. A każde zdanie w Biblii jest na właściwy dla nas czas. A jednym z wyjątkowych miejsc, o czym już wspomniałam, jest Księga Kaznodziei Salomona. Bardzo często mówi się o tym, że to jest księga pełna pesymizmu, ale ja raczej powiem, że to jest księga pełna realizmu. Księga, która niesie, pozwolę już sobie zaapelować w duchu jezusowej nauki, przesłanie, że Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci. Nawet takich, które stoją odwrócone do Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę, choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, jeszcze masz czas, zbierz się, ogarnij, dźwignij, zacznij od nowa. Ale moi drodzy, co to znaczy zacząć od nowa? Jak to jest, jak się już jest dojrzałym człowiekiem, albo bardzo młodym, kiedy się nie ma możliwości, albo sędziwym, kiedy właściwie upadają nasze siły? Jak porzucić swoją dotychczasową drogę? Co zmienić? Jak się zachować? Moi drodzy, doświadczenie nas czegoś uczy. To codzienne doświadczenie. Człowiek, ty i ja, brnę w grzechu. Nienawiść, zazdrość, złe nastawienie, brak sprawiedliwości, o której tutaj była mowa, rozczarowanie życiem osobistym, życiem wspólnoty, życiem społecznym, polityką, którą uprawia rząd i opozycja. Słusznie ktoś powie, że uprawia się rolę. Ile potrzebuje ona troski i nakładu pracy? Wie każdy, kto zajmuje się rolą, ziemią. Tak samo jest z ojczyzną, kościołem, rodziną. Moi drodzy, ja jestem przekonana, że my reprezentujemy różne poglądy i przekonania polityczne, ale również jestem przekonana o tym, że doznajemy strasznych rozczarowań. Tak jest teraz. Żyjemy w trudnych czasach. Jeden z proroków, był to Izajasz, prosił: niech każdy nawróci się do Pana. Pan Jezus zaś od początku swojej publicznej działalności nawoływał: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Moi drodzy, za czasów króla Salomona, za czasów Izajasza i dziś jest tak samo, tylko czas i miejsce nas różni. A nawrócenie, to co potrzebuje każdy człowiek, to co potrzebuje ja, to zmiana umysłu, serca, kierunku życia, zmiana kierunku wartości. I myślę, że lutrowe podejście do tego, że każdego dnia mamy pokutować, każdego dnia nawracać się, to jest coś, czego się powinniśmy trzymać. Oczywiście jest jakiś moment w życiu, kiedy decydujesz, idę za Panem. Ale potem jest trudna droga, krok po kroku, bycia świadkiem Jezusa Chrystusa. I to jest to codzienne pokutowanie, codzienne nawracanie się, o którym mówił Marcin Luter. I w jaki sposób to czynić? Myślę, że bardzo prosty. Wszystko to, co trudne, jest proste. bo świat nie obraca się już wokół mojej osoby. Nie jestem żadnym punktem odniesienia, ani nie chcę być miarą innych. Chcę odkryć drugiego człowieka. Chcę w drugim człowieku dostrzec Boże istnienie, Jezusa Chrystusa. Chcę służyć człowiekowi bezinteresownie. Tak, w ten sposób chcę okazać miłość Chrystusowi. W ten sposób dokonuje się moje nawrócenie. I najtrudniej jest to czynić we własnej rodzinie. Najtrudniej. Wśród bliskich, wśród tych napięć codziennych. To jest bardzo trudne zadanie. Ale jeszcze chcę wam coś przedstawić. Ja bardzo lubię obrazy, bardzo lubię krajobrazy, obrazy. Lubię wpatrywać się, doszukiwać pewnych symboli. Naszkicuję wam pewien obraz słowami. Czyjąś ręką uczynione kilka pociągnięć ołówkiem, przedstawiające sosnę na wzgórzu, ale w taki ciekawy sposób, że widać przekrój, widać też system korzeniowy tego drzewa. To jest bardzo symboliczne, bardzo dużo metafory, bo można się zastanawiać nad urodą tego drzewa i wielkością korzeni. Na pewno ktoś, kto ma wykształcenie ogrodnicze, leśnicze, by nam lepiej tutaj to napisał. Ale słuchajcie, wpatrzeć się w coś takiego, wyobrazić, a obok tego pięknego szkica jest tekst króciutki Thomasa Mertona, chrześcijańskiego pisarza, teologa, który napisał: okna otwarte, pozwólcie wlecieć psalmom. Sosna, ten korzeń, i taki tekst, co to łączy? Psalm, tekst, który dzisiejszej niedzieli Bóg kładzie nam na sercu. Psalm tygodnia to jest psalm 31. Też możemy sobie w domu zadać przeczytanie go w całości, ale 25 wiersz tego psalmu brzmi i on spina tę myśl króla Salomona, kaznodziei Salomona. Bądźcie mocni. A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Ja jeszcze raz przeczytam słowo, które rozważamy i jeszcze raz to słowo z psalmu i zobaczcie, jak one się uzupełniają. To wszystko widziałam w moim nędznym życiu. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swej złości. Bądźcie mocni, serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Widzicie, jakie inne już naświetlenie tej sprawy, jak się można chwycić Jezusa Chrystusa i beznadzieja życia, trud życia, nędza życia mają zupełnie inny koloryt. Kilka lat temu brałam udział w rekolekcjach prowadzonych przez ewangelickie siostry w Grand Champ w Szwajcarii. Ja już tu kiedyś mówiłam o tym, może na tym biblijnym spotkaniu dla sióstr, ale jeżeli to powtarzam, to proszę mieć mnie za usprawiedliwioną. Tamten czas w odosobnieniu był bardzo ważny. Brak dostępu do komórki, internetu, brak dopływu jakichkolwiek wiadomości, telewizji, radia. I co ja odkryłam po powrocie? Dlaczego to było takie dobre i tak głęboko zapadło mi w serce? Niczego mi tam nie brakowało. Wszystkie newsy okazały się mało ważne. Zresztą wiadomości są tak produkowane, żeby wypełnić pół godziny dziennika i sprawić wrażenie, że bez nich się nie obędziemy i musimy słuchać następne. Co oczywiście nie zwalnia nas do bycia czujnym, do słuchania wiadomości pomimo wszystko, do informowania się. Musimy być światłymi ludźmi, którzy też orientują się w tym, co się w świecie dzieje, ale nie uzależnionymi od tych wiadomości i nie pognębionymi tym, co się dzieje, bo nasza nadzieja jest w Panu. Tak naprawdę istnieje tylko jedna prawda, jedno cierpienie, jedna miłość, jedno życie, a okazuje się ono w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Kropka. To jest, kochani, to, co my mamy wynieść dzisiaj z tego tekstu kaznodziei Salomona. Że ta nędza tego życia ma nas nie przytłaczać. Nędza twoja i moja, te wszystkie moje i twoje osobiste przeżycia, doświadczenia i natłok wiadomości, który nas bombarduje, albo nierozwiązywalne rodzinne problemy. Nie, nie wolno nam się poddać. Bądźmy mocni, bądźmy dzielni. Jedna miłość, jedno cierpienie, jedna prawda, jedno życie. Jezus Chrystus, zmartwychwstały. Kochani, dobrze jest zacząć zawsze od nowa, zacząć zawsze modlitwą. Modlitwa ma wielką moc. Zacząć wsłuchiwaniem się w Boże Słowo, na nowo, tak jakbyśmy na nowo odkrywali Pana Jezusa. Znamy dobrze historię Pana i zagubienie rozgrywają się na naszych oczach. Tym bardziej pragnę więc wołać słowami Szkota Eriugeny. Boże, który jesteś odwieczną istotą rzeczy, poza czasem i przestrzenią, a zarazem w nich. Ty, który przekraczasz, a zarazem przenikasz wszystkie rzeczy, pojaw się nam, którzy szukamy Ciebie w mroku niewiedzy. Wyciągnij do nas rękę i pomóż nam, którzy bez Ciebie nie mogą dojść do Ciebie. Objaw się nam, którzy nie szukają niczego prócz Ciebie. Amen. Kochani, zanim przejdziemy do modlitwy, chcę kogoś wspomnieć w imieniu męża, syna, córki z rodziną w 5. rocznicę śmierci, moją siostrę, dr Danutę Błachudzaleską. Jaka była? Wielu spośród was ją pamięta. Służba, dobro bliźniego, bezinteresowna pomoc i szerokie serce dla człowieka, zwłaszcza chorego człowieka. To był jej chleb powszedni, coś tak naturalnego jak powietrze, którym się oddycha. Co można napisać o skromnej, wielkiej kobiecie, co mieści się między datą urodzenia 17 stycznia 1949 roku i śmierci 14 lutego 2014. Ile miłości, ile bólu, ile radości, beztroski, ile ciężkiej pracy, trudu, ile cierpienia, co najbardziej zatrzymamy w pamięci? Danuta Błachudzaleska, pochodząca z rodziny zasłużonych lekarzy, ojca Emila Błachuta, specjalisty chorób zakaźnych, dziadka Jana Kubisza, chirurga i pierwszego polskiego dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie, okazała się wierną swemu powołaniu, którego podstaw nauczyła się w ojcowskim domu. I tutaj także w diakonacie była córką chrzestną matki przełożonej, siostry Danuty Gerke. Całe jej życie zawodowe związane było ze Szpitalem Śląskim. Pracowała w oddziale chorób wewnętrznych przez 16 lat jako zastępca ordynatora, następnie objęła stanowisko zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej w Szpitalu Śląskim. W ostatnich latach życia została wicedyrektorem pogotowia ratunkowego w Cieszynie i lekarzem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Kilkanaście lat z ramienia diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego brała udział w międzynarodowych konferencjach lekarzy chrześcijan organizowanych przez EKD w Niemczech. Co więcej powiedzieć, posłużę się cytatem z Księgi Hioba, który nieoczekiwanie dla mnie samej powtarzała pod koniec życia. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa. Cóż poczniesz? Głębsza niż kraina umarłych. Cóż ty wiesz? Pomodlę się słowami modlitwy purytańskiej. Bardzo proszę, wstańmy. Panie, wyniosły i święty, a zarazem cichy i pokorny, to Ty przyprowadziłeś mnie do Doliny Przejrzenia. Pozwól mi uczyć się przez paradoks wiary, że droga w dół jest drogą w górę, że poniżenie jest wywyższeniem, że serce złamane jest sercem uleczonym, że duch pokorny jest duchem radosnym, że dusza pokutująca jest duszą zwycięską, że nie mieć nic znaczy posiadać wszystko, że branie krzyża jest przywdzianiem korony, że dawanie jest otrzymywaniem, że dolina jest miejscem szerokich horyzontów. Panie, W dzień można zobaczyć gwiazdy z najgłębszych studni, a im głębsza studnia, tym jaśniej one świecą. Pozwól mi odnaleźć Twe światło w mojej ciemności, Twoje życie w mojej śmierci, Twoją radość w moim smutku, Twoją łaskę w moim grzechu, Twe bogactwo w mojej nędzy, a Twą chwałę w mojej dolinie. Kochany Ojcze, i Tobie powierzam rodzinę mojej świętej pamięci, zgasłej siostry, przede wszystkim syna i córkę i wnuka, i proszę o ich Twoje błogosławieństwo dla ich życia, trwania w wierze, działania, służenia chorym. Bądź z nami teraz i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.